Some Velvet Morning, In Mind, Good Day Sunshine i Country Rain. To były nagrania z roku 1993 w wykonaniu zespołu Slowdive. Wrócimy do tej grupy za tydzień, a dzisiaj w ostatniej części rannego wzmacniacza grupa Jesień, postrokowy zespół, trio z Torunia. To będą nagrania z debiutanckiego albumu Jesieni Jeleń, rok 2016. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.
Przy duszy nie mam ani złotówki. jesteś, z tego powodu odejdź. Jeśli nie, to mów. Zasnę i zginę znowu. Oszustwem odejdź, jeśli nie, to mów. Zasnę i zginę znowu. We'll be right back. kończymy skurcz gał. Machają na pożegnanie, mają czas, żeby nie czekać na nic. Dziewczyny skurcz gał.
Thank you. Autopromocja.
Koncert charytatywny wspierający misję Lekarzy bez granic. Premiera radiowa części drugiej. Kilka dni temu w Warszawie dla Gazy zagrali i zaśpiewali Organek, Gabakulka, Barbara Wrońska, Anna Karwan, Natalia Schroeder, Julia Kamińska, Natalia Grosiak, Jara Alnimer, Wiktor Dyduła i Nathan Kryszk. Koncert dla Gazy Sending You Light. Do usłyszenia dziś tuż po 19:00. Do zobaczenia na kanale YouTube Trójki.
Jesteś dobry.
Chętnym do przyłączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa-gazy.
Autopromocja.
Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 12 października, minęła 6:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego lada dzień. Polska ma być zwolniona z relokacji. Polscy piłkarze walczą o mundial. Wieczorem na wyjeździe zagrają z Litwą. Utrudnienia czekają mieszkańców Poznania. Ulicami pobiegną maratończycy. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów. Potwierdził to premier Donald Tusk. Oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona w najbliższym tygodniu. Wcześniej informowaliśmy, że ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z unijnego paktu migracyjnego, także z udziału finansowego. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, o sukcesie będą mówić i rząd, i część opozycji, mówi politolog dr Maciej Onasz.
Tego, czy to będzie tylko i wyłącznie wyłączenie którejś części czasowej paktu migracyjnego, czy coś bardziej trwałego. Bardzo ciekawe jest, co robi strona opozycyjna, bo tutaj widzimy, że jest pewien dualizm. Są dwie narracje uruchomione. Pierwsza to jest właśnie, co słyszeliśmy, podważanie trwałości tego rozwiązania, czyli to, że Polska będzie tylko na chwilę wyłączona, a potem i tak wszystko to do nas wróci, być może nawet wydwojoną siłą. A drugie, przedstawienie tego jako swój sukces.
Marsz przeciwko m.in. polityce migracyjnej rządu zorganizowali wczoraj w Warszawie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przed piłkarską reprezentacją Polski 6. mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-czerwoni zagrają w Kownie z Litwinami. Selekcjoner Jan Urban mówi, że piłkarze rozumieją odpowiedzialność, która na nich spoczywa.
Nie wyobrażam sobie, że ktoś zejdzie z boiska nie dając wszystkiego pod takim względem fizycznym, że chciał jak najlepiej, bo różnie na boisku jest, nie zawsze się to układa.
Mecz Polska-Litwa o godzinie 20:45. Pod hasłem Święty Jan Paweł II, prorok nadziei, w Polsce i środowiskach polonijnych obchodzony jest 25. Dzień Papieski. Ma przypominać osobę i nauczenie polskiego papieża. Tego dnia Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzi zbiórki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin.
Jesteście moją nadzieją, czyli słowa świętego Jana Pawła II są jakby takim mottem dla działania fundacji. Święty Jan Paweł II pokładał w nadzieję w młodych, ale tą nadzieję trzeba najpierw w nich zbudzić, aby mogli nieść tą nadzieję światu. I tą nadzieję przynoszą środki finansowe, bo dzięki temu mogą uwierzyć, żeby zrealizować swoje marzenia, swoje pragnienia, pójście do lepszego liceum w dużym mieście, ale także chociażby dodatkowe lekcje, poszerzenie swojej wiedzy już na etapie liceum.
Mówi ksiądz Łukasz Nycz z fundacji. Wsparcie pozwala utrzymać program stypendialny dla prawie 2000 młodych ludzi, w tym 54 osób z Ukrainy. 5000 osób przebiegnie dziś przez centrum Poznania Nowe Zoo i płytę piłkarskiego stadionu Lecha. W związku z maratonem od rana kierowcy i pasażerowie komunikacji muszą się liczyć z utrudnieniami. Powinno być one jednak mniejsze niż w ubiegłych latach, mówi dyrektor biegu Łukasz Miadziołko.
Ponad 10 kilometrów jest poza ulicami miasta, tak poza typowym ruchem, czyli Malta, czyli Zoo i Wartostrada. Także można powiedzieć, że mamy taki przedłużony półmaraton o 10 kilometrów, także tych utrudnień relatywnie powinno być mniej dla mieszkańców.
Nad bezpieczeństwem biegaczy, kibiców i porządkiem czuwało będzie prawie 800 osób, w tym 150 policjantów.
Przede wszystkim policjanci ruchu drogowego z terenu całej Wielkopolski. Będziemy na skrzyżowaniach, w miejscach, które mogą sprawić dużo trudności zarówno pieszym, jak i kierującym. Będziemy również przy tak zwanych śluzach komunikacyjnych, czyli tych miejscach, gdzie będzie można przeciąć w poprzek trasę maratonu.
Mówię na Kluj z Komendy Miejskiej. Bieg rozpocznie się o 9:00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Nie żyje amerykańska aktorka Diane Keaton, poinformowały media w USA. Gwiazda Hollywood miała 79 lat. Znana była z takich tytułów jak Ojciec Chrzestny, Lepiej Późno niż Później czy Annie Hall za rolę, w którym otrzymała Oscara. Wśród wielu nominacji i wyróżnień miała tytuł aktorki roku Brytyjskiej Akademii Filmowej i 2 Złote Globy.
Klimat.
Jakość powietrza jest bardzo dobra, z wyjątkiem Konina i Lęborka, gdzie jest dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Większość zapewniają elektrownie wiatrowe. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na prawie całym wschodzie kraju, a także w centrum i na północnym zachodzie. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Niedziela pochmurna z przelotnym deszczem, tylko na północy większe przejaśnienia i możliwe rozpogodzenia. I od 11 do 14 stopni.
Ogłoszenie społeczne.
Nie chcę.
Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
Nie założę tej koszulki.
Ale jesteś nieusłuchany.
Jak można się tak zachowywać?
Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
Ogłoszenie społeczne.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Muzyczne rozmowy.
Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Międzynarodowy konkurs pianistyczny Fryderyka Chopina w Warszawie uznaję za jeden z 3 najważniejszych muzycznych konkursów świata. I niebezpiecznie zbliża się on do pierwszej lokaty. Tak prowokacyjnie powiedział Garrick Olson, przewodniczący jury 19. konkursu chopinowskiego. Kiedy Jerzy Żurawlew powoływał do życia konkurs w 1927 roku w jury, zasiadało 14 znawców muzyki Chopina. W tym roku jest ich już 17.
Ostatni Mazur dzisiaj, żegnaj mój Mazurku. Już nie będziesz śmigać, skakać, zeskakiwać z murków. Już nie będziesz ganiać kota, wspinać się na drzewa. Spodni drzeć na szczeblach płotów, głos się śmiać i śpiewać. Już nie będziesz dudnić w basy, na skrzypkach rzem polić. W grządkach robić hopsa sasy, siać remi fasoli. Czarów rzucać na Warszawę, po łazienkach hasać. Podróżować po Mazowszu, forte śpiewać w lasach. Już nie pola, ale sale, nie łąki, lecz sceny. Już nie dworki, lecz pałace, nie strachy, lecz tremy. Nie Warszawa, ale Paryż, nie Mazowsze, lecz świat. Już nie Polska, lecz Majorka, nie figle, a skerca. Już dzieciństwa czas skończony, już urosłeś sobie. Lecz czy śpiewasz, grasz czy tańczysz, Mazurek brzmi w tobie. Wśród kolumn i pośród pawi fortepian wielki i czarny na scenie ktoś ustawił.
gdy słońce lśni ponad stawem, kiedy kołyszą się drzewa. Z białych i czarnych klawiszy wyfruwa paw i śpiewa, i krzyczy, i w dół opada, siada wśród mew i wśród kacząt, aż wreszcie woła do stada: hej, poloneza, czas zacząć. Puszy ogon i dumnie pierś wypina już pawią, i zaraz tuż za nim tłumnie orszak się pawi ustawia. A obok tuż orszak pawic kroczą aleją królewską, dostojnie, dumnie, sprężyście, szaro, zielono, niebiesko. Tuż za pawiami wiewiórki, za wiewiórkami tuż kaczki, mewy, gołębie i cały park, poloneza już tańczy. Kto siedzi za fortepianem, kto to im gra tak z furkotem? Łazienki z wieniu wchodzone, kto? To Fryderyk Chopin.
Kiedy zdaję Państwu relację z tego, co działo się do tej pory na konkursie chopinowskim, zbliżamy się do ogłoszenia wyników drugiego etapu konkursu. Do pierwszego tegorocznego konkursu chopinowskiego przystąpiły 84 osoby z 18 krajów, w tym 13 Polaków. Jakie emocje towarzyszyły młodym, pełnym marzeń i nadziei pianistom z różnych stron Polski? Zuzanna Sejbuk.
Pierwsza myśl po wejściu na scenę to etiuda tercjowa, od której zdecydowałam się zacząć. Tam faktycznie jest potrzebna zegarmistrzowska, jak to mówimy z panią profesor, zegarmistrzowskie skupienie i koncentracja. Dlatego na tym się skupiam, wchodząc na scenę, i myślę, że dzięki temu też ominął mnie ten najgorszy stres. No, niesamowita radość, niesamowite emocje w ogóle, co tam się wydarzyło. Wzruszyłam się, nie wiem, czy nie pierwszy raz w swoim życiu. Nie miałam chyba wcześniej takiej sytuacji. Te przygotowania to jest naprawdę jedyna w życiu taka okazja, żeby zrobić taki rozwój, taki progres w tak krótkim czasie i zdobyć takie doświadczenie sceniczne. No i w końcu, kiedy ten moment, do którego człowiek tak dąży od paru miesięcy, nadchodzi, no i nagle już po wszystkim. To ogromne wyróżnienie i duma. Dlatego mam nadzieję, że godnie, ale na pewno z wielką radością reprezentuję panie tutaj, pianistki. No i bardzo się cieszę, że to tak się ułożyło.
W którym momencie zdecydowała się pani: wystąpię na konkursie, chcę brać udział w tym konkursie?
To było w zeszłym roku. Przyszłam do pani profesor na lekcję, dopiero co rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Muzycznym Chopina w Warszawie. No i zaproponowałam tak nieśmiało właśnie udział w konkursie i pani profesor bardzo mnie wsparła w tej decyzji i w przygotowaniach. Medialny szum dookoła konkursu i w ogóle jego renoma jest tak wielka, że każdy pianista w Polsce myśli o tym. Dlatego stwierdziłam, że trzeba wysłać nagranie, program do tego nagrania. Miałam czas przygotować, dlatego postanowiłam spróbować. Chopin przekazuje w swoich dziełach wszystkie emocje istniejące tak naprawdę, dlatego moim celem jest to, żeby słuchacz zdążył podczas słuchania mojego recitalu się wzruszyć, ucieszyć, zasmucić, zezłościć i poczuć wszystko, co się da. Ale na końcu mam nadzieję, że ten słuchacz wyjdzie, przeżywając jakieś takie oczyszczenie z tego pędu. No myślę, że waltz jest najbardziej efektownym z utworów, które dzisiaj prezentowałam, i jakoś tak naturalnie ułożył się na końcu.
Czy pani widzi, gdzie stoi? Bo my się tak troszeczkę cofamy, pani się tak cofa przed tymi mikrofonami. Czy odpowiedzi na pytania mediów, kamer, to też jest dodatkowy stres?
No myślę, że po występie można sobie na to spokojnie pozwolić, jest na to czas. Aczkolwiek faktycznie przed występem staram się bardzo skupić na tej misji, którą mam aż do wyjścia na scenę, i na przekazie, który też niosę ze sobą. Także tak, po występie to już nie ma stresu i już można dać upust emocjom.
A co powie pani profesor, jak ją za chwilę zobaczy?
No, ogromne dzięki. Naprawdę ogromne dzięki i jestem tak wdzięczna pani profesor za to wsparcie i za rozwój, i za tą pracę, którą wykonałyśmy razem przez rok. Będąc studentem UFSU, przede wszystkim trzeba być dumnym z naszej alma mater. No, słuchamy wszelkiej muzyki, Ja nie wiem, czy się chcę przyznawać. Czasem, no nie przed konkursem, towarzyszy mi techno, żeby nie męczyć słuchu. Ale na pewno jednym z moich ulubionych gatunków jest jazz i jego zawsze słucham, jak jeżdżę samochodem i też na słuchawkach. Stałym moim czasem ćwiczenia było 5-6 godzin przed samym konkursem, już w ostatnich tygodniach. Ale ostatnio pani profesor faktycznie spędzała ze mną bardzo dużo czasu.
A teraz jak się pani będzie relaksować pomiędzy tymi etapami?
Już widzę, że mama na mnie czeka, więc będziemy się relaksować razem. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale mamy w planach tutaj. Tak. Bardzo dziękuję.
Michał Basista i Adam Kołduński pełni energii wkraczali na tę magiczną scenę Filharmonii Narodowej.
Czy bycie polskim pianistą na konkursie chopinowskim to jest taki dodatkowy stres, a może wyzwanie?
Z pewnością jest tak, że już na starcie mamy pewien bonus, jeśli to tak można nazwać. To znaczy muzyka Chopina jest dla nas bardziej naturalna, można powiedzieć. Ale to dlatego, że mamy jakby lepszy wgląd. Dzięki temu, że znamy język polski, naszą kulturę, która może nie być aż tak łatwo przystępna dla obcokrajowców. Chociaż oczywiście każdy wszystkiego może się w dzisiejszych czasach dowiedzieć, jeżeli tylko chce. Ten kontekst, który jest dla nas oczywisty, tej muzyki, jak ona powstała, jaka jest jej treść, znaczenie, pewno powoduje, że czujemy się z tą materią zaznajomieni bardzo, bardzo dobrze.
Ja może chciałbym dopowiedzieć kwestię, którą poruszył Adam odnośnie poczucia tej polskości w utworach Fryderyka Chopina przez nas, polskich pianistów. No, wydaje mi się, że my Polacy potrafimy często też szukać między tak zwanymi wierszami motywy, które nie są tak charakterystyczne, typowe jak na przykład polonez, który jest polskim tańcem narodowym. Szukać między wierszami jakichś ukrytych motywów, które są w naszej opinii bardzo, bardzo polskie, są nam bardzo bliskie, gdzie tego mogą na pierwszy rzut oka, ucha nie wyczuć pianiści z innych kultur. Także myślę, że tutaj Polacy mogą mieć w cudzysłowie łatwiej, ale wiadomo, wszyscy tutaj na tym konkursie już są tak naprawdę z topki światowej pianistyki, także poziom jest bardzo wysoki.
Oczywiście jesteśmy świadomi tego, jak bardzo publiczność polska zwraca uwagę na polskich uczestników, więc to jest oczywiście duży zaszczyt. Oczywiście jest to odpowiedzialność. Czujemy się tak właśnie w sensie sportowym nawet reprezentantami naszego kraju.
Co jak co, ale właśnie konkurs chopinowski jest takim konkursem najczęściej porównywanym do olimpiady, do wydarzenia sportowego. Czy to jest wysiłek fizyczny i na przykład uczyliście się z kimś radzić sobie z tym wysiłkiem psychicznym i fizycznym?
Z pewnością wysiłek fizyczny jest i to niebotyczny, ponieważ podczas prezentacji, podczas grania pracuje całe ciało. Wysiłek, którego potęgę odczuwamy po zejściu ze sceny. Czas w cudzysłowie takiego zjazdu trochę. Myślę, że kluczową różnicą między olimpiadą sportową a konkursem muzycznym jest fakt, że muzyki nie da się zmierzyć w sposób zero-jedynkowy.
Zresztą nie tylko ja, bo to przecież wszyscy mówią o konkursie chopinowskim, że to olimpiada pianistyczna. Ale myślałem bardziej w tym znaczeniu, że tak bardzo przykuwa uwagę całego świata. Jest takim świętem w ogóle wszystkich pianistów. Też oczywiście z tych względów, że Chopin komponował tylko na fortepian praktycznie. W tym sensie jest to wielkie wydarzenie światowe. Rzeczywiście jest w tym coś doniosłego.
Czy kiedy przygotowywaliście się do konkursu chopinowskiego, już wiedzieliście, że będą te zmiany regulaminowe, jeśli chodzi o utwory, które można zagrać w pierwszym i tak dalej do trzeciego etapu? I czy to jest to, co Was cieszy?
Wymagania repertuarowe były podane już na samym początku, na długo przed deadline'em konkursowym. Także każdy, kto chciał wziąć udział w tym dużym konkursie, był tego świadomy, chociażby z dodatkowym utworem w finale w postaci Poloneza Fantazji Asdur.
Mnie te zmiany właściwie ucieszyły, ponieważ ja już przy poprzednim konkursie, miałem zaszczyt w poprzedniej edycji brać udział, miałem w pewnym momencie taki pomysł, aby spróbować zmieścić w repertuarze zarówno sonatę, jak i cały komplet preludiów. Natomiast przy tych zmianach, które mamy obecnie, rzeczywiście udało mi się to lepiej ułożyć i w tym sensie jest to korzystne. Jeśli chodzi o Poloneza Fantazję, akurat miałem to szczęście, że właśnie już na poprzedni konkurs przygotowywałem ten utwór. Trzeba pamiętać o tym, że Polonez Fantazja to jest ten jeden z najwybitniejszych utworów Chopina pod tym względem, że jako jeden z tych utworów z stylu późnego zawiera w sobie bardzo wiele różnych warstw i w związku z tym treści, którą trwają żywe spory, jak należy to interpretować. Z pewnością siłą młodości jest energia, ale siłą wieku jest doświadczenie. Więc na pewno tutaj, jeśli chodzi o analizę, czy w ogóle przemyślenie tych interpretacji, wyobrażenie. Mam nadzieję z pewnością, że posunąłem się dalej. Oczywiście jest to bezcenne doświadczenie. Już wystąpienia w konkursie. Pewne rzeczy mi się przypominają, niczym déjà vu. Ale oczywiście są to też praktyczne rzeczy. Człowiek może sobie precyzyjniej wyobrazić, jaki ten przebieg konkursu jest, pomimo tego, że oczywiście każdy konkurs jest inny i trzeba podejść do tego w sposób jak najbardziej żywy i być otwartym na to, jak właśnie konkurs przebiega. Bo ja szczerze mówiąc ten stres już od jakiegoś czasu odczuwam, no ale staram się go właśnie pozytywnie przetworzyć i wyciągnąć jak najwięcej dobrego.
Dobrym pomysłem jest wyładowywanie tego stresu podczas aktywności fizycznej, która, no, przyznam, że jest integralną częścią mojego dnia. Sprawia, że tak naprawdę pozwala mi to zachować dużą równowagę mentalną.
Trzeba rzeczywiście uważać, żeby nie nadwyrężyć rąk i ciała, bo tutaj, no, właśnie powracamy do tego aspektu sportowego, jednak pewne kontuzje no, są zagrożeniem w ogóle dla udziału w konkursie, tak?
Artysta schodzący ze sceny, jedyne o czym myśli to tak naprawdę o tym, żeby złapać oddech, napić się wody i nie zemdleć. Także udzielanie wywiadów zaraz po zejściu ze sceny jest w pewnym sensie łakomym kąskiem dla mediów. Niemniej wiąże się to z bardzo dużym dyskomfortem u pianisty, żeby nie stracić przyjemności z grania muzyki Chopina.
wiem, z czym mogę Państwu porównać wrażenie i emocje, jakie budzi wieczorne wejście na scenę Filharmonii Narodowej w Warszawie. Kiedy słuchacze już odpłynęli, światła na widowni są pogaszone, podobnie jak lampki jurorów w Złotej Loży. Jeśli drzwi sali są do tego pozamykane, w środku panuje cisza, półmrok i potęga sceny, która jednych przytłacza, innych natomiast niesamowicie pociąga. Kiedy stanie się obok ogromnych ciał fortepianów, można się albo skulić, albo obłaskawić je głaszcząc pieszczotliwie, jak radził adeptom pianistyki Janusz Olejniczak. Takie emocje towarzyszą za każdym razem, kiedy mogę wieczorem wdrapać się po schodach i stanąć po cichutku na tej scenie, nad którą nadal unoszą się emocje wszystkich grających na fortepianach. Możliwe, że takie emocje towarzyszą również uczestnikom konkursu, od tych bardzo młodych, podojrzałych, świadomych swej wiedzy i umiejętności, tak jak Andrzej Wierciński.
Wydaje mi się, że jest to dodatkowa mobilitacja, żeby tę muzykę pokazać w prawidłowy sposób światu. A co oznacza prawidłowy sposób, no to już każdy ocenia subiektywnie, stąd paradoks konkursowy, prawda, że nie ma jednej wersji, która jest poprawna, tylko że każdy oddaje swoje serce na tacy tak jak potrafi, szanując wszystkie oczywiście stylistyczne rzeczy muzyki romantycznej.
Czy pan czuje, że zrozumiał Chopina po swojemu?
Moją historię można porównać do bardzo długiej wędrówki, słanej wieloma pagórkami, ale też no, różnie się działo przez te kilka lat, kilkadziesiąt można już powiedzieć. I na tę chwilę mogę powiedzieć, że jestem artystą, wydaje mi się, dla mnie, dla samego siebie wystarczającym. Ja pragnę być w swoim ciele zgodny ze swoimi wskazówkami, które mi dusza i serce podpowiada. Jest to wielka estrada i każdy uczestnik tutaj reprezentuje wysoki poziom, natomiast no, jesteśmy tu wszyscy, zgromadziliśmy się, żeby powalczyć o coś więcej. Więc wydaje mi się, że każdy też ma świadomość tego, gdzie może jeszcze zajść w tym konkursie i jakie możliwości może pokazać, więc tak naprawdę każdy chyba gdzieś tam w duszy wie, jaki poziom reprezentuje i co może jeszcze pokazać na tej scenie pięknej. Chciałbym pokazać przede wszystkim no, siebie i przede wszystkim chciałem uszanować to, w jaki sposób kompozytor pisał i w jaki sposób przekazywał emocje i przelawał je na papier, więc